Tamkolandia.
To audycja dla całych rodzin, ale oczywiście najważniejsze są tutaj dzieci. I z nami są właśnie w studiu Kornelia oraz Artur. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście nie może zabraknąć eksperta w tej audycji. Pani Katarzyna Ruszała ze Stowarzyszenia Ekoskop. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo Was słonecznie witam.
Oj, bardzo słonecznie witamy się, dlatego że piękną pogodę mamy za oknem. No i to już takie pewne, że mamy wiosnę. Co sądzicie o tej porze roku?
Że jest piękna.
Jaka jeszcze jest wiosna?
Ciepła.
Taka ciepła.
Ulga po zimnej zimie.
No tak, ciepła, słoneczna, dużo mamy tego słońca. Nawet zmienialiśmy teraz godziny na zegarach w nocy, albo nad ranem, albo jeszcze wieczorem, wczoraj, po to, żeby mieć o godzinę dłuższy dzień, żeby to słońce dłużej nam świeciło, żebyśmy się cieszyli nim, tak?
Bardzo nam potrzebne jest słońce do tego, żebyśmy radośnie wstawali z łóżka, ale mnie najbardziej wiośnie cieszy to, że za chwilkę pojawi się zieleń, która będzie miała tyle różnych odmian. Mimo tego, że to jest jedna zieleń, to i tak będziemy widzieć te barwy bardzo, bardzo różne.
Ale oprócz zieleni, jakie jeszcze kolory się pojawiają na wiosnę? I gdzie dokładnie widzimy te kolory? Może Kornelia coś tutaj podpowie.
W kapibarach.
Kapibary to znaczy?
Kapibary się budzą na wiosnę.
A jaki kolor mają kapibary?
Pomarańczowy.
Pomarańczowy, taki brązowo-pomarańczowy. Zgadza się. Czyli zwierzęta, Pani Katarzyno, budzą się do życia. Może kapibary nie mieszkają w Polsce, ale jednak gdzieś tam na świecie się budzą.
Ale budzą się u nas jeże. Śpią długo, po takiej hibernacji prawie 5-miesięcznej. Właśnie to jest czas, kiedy wzrasta temperatura, że jeże zaczynają poszukiwać pokarmu. Są to zwierzątka wieczorno-nocne, żerują wtedy. Wtedy je można najczęściej spotkać, ale jeszcze na samym początku wiosny, wiadomo, trochę jest im ciężko, no bo jeszcze, ponieważ jeże są drapieżnikami, trudno im zdobyć pokarm.
A gdzie te kolory się jeszcze pojawiają, na przykład w świecie zwierząt?
Może.
A co przylatuje na przykład na wiosnę?
Bociany.
Żurawie.
Żurawie, bociany, czyli ptaki, tak? Wielobarwne ptaki pojawiają się, dają nam kolory. Też słyszymy je, ich piękny śpiew. A na łąkach co się dzieje?
Budzą się wszystkie owady.
Budzą się owady. Owady też mają różne kolory, tak?
Kwiaty, żółkile.
No i kwiaty, właśnie.
Tak, wielokolorowe motyle przecież za chwilkę się pojawią, które
ja już
cieszą
widziałam
zawsze.
Kilka motyli.
Ja już widziałam dużo.
O.
Ja już widziałam dużo cytrynek i dusałek.
A ja raz widziałam szafirową.
To ja widziałam cytrynki, także
ja
też jestem zachwycona tymi pięknymi zwierzątkami. Piękne owady, im więcej, tym lepiej, będą cieszyć nasze oko. A czy to piękno przyrody, ono jest takie stałe, takie na zawsze, czy może zniknąć z jakiegoś powodu? Jak myślicie?
Może zniknąć z powodu.
Najbardziej.
A dlaczego?
Z powodu niewłaściwego
człowieka.
Zachowania tyranizujących planetę ludzi.
Czyli rozumiem, że ludzie są odpowiedzialni właśnie za to, czy ta planeta będzie piękna, czy nie?
Tak.
No jasne.
Pani Katarzyno, no, mamy Artur się czuć odpowiedzialni?
Artur użył takich mocnych słów, ale rzeczywiście jest nas dużo i rzeczywiście mamy wielki wpływ na to, jaka jest wokół nas przyroda i jak bardzo mocno oddziałujemy na Ziemię. To zdecydowanie dzieci mają rację. My dorośli szczególnie jesteśmy odpowiedzialni, ale i my musimy mieć tą refleksję. No i ta refleksja musi również spływać na dzieci i no i tak musimy prowadzić i edukację i wychowanie i żebyśmy poczuli taką w sercu odpowiedzialność za Ziemię.
A co możemy zrobić dobrego dla naszej planety, co każdy z nas osobiście może zrobić, nawet w domu, o tym porozmawiamy za chwilę.
Zamkolandia!
W nocy zmienialiśmy czas, spaliśmy o godzinę krócej, ale wczoraj wieczorem jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie odbyło się na całym świecie. Co takiego?
Godzina dla Ziemi.
Godzina dla Ziemi, zgadza się. O co chodzi w tej inicjatywie?
Czy na godzinę wyłączamy światło i można na przykład robić różne rzeczy przy świeczce? Ogólnie wyłączyć wszystkie światła i...
A dlaczego wyłączamy te światła?
Żeby oszczędzać prąd. No, jak się trzeba mieć, to można włączyć. Właśnie godzina dla Ziemi polega na tym, żeby włączyć wszystkie niepotrzebne światła. I wtedy dopiero też można docenić światło.
I wy spędziliście tak godzinę bez zbędnego tak naprawdę prądu, bez światła na przykład, bez jakichś urządzeń elektrycznych?
Tak, tak. Przy świeczce zjedliśmy i no i do łóżka poszliśmy, kiedy jeszcze było ciemno. No
i,
domu.
No i to był taki przyjemnie spędzony czas, czy raczej było trudno i niewygodnie, kiedy nie było tego prądu?
Chodzi o to, że jak mamy światło, to wtedy nie czujemy wygody, co nam daje. Światło to jest ułatwienie.
Bardzo mi się podoba to podejście, pani Katarzyno. My powinniśmy chyba codziennie mieć taką godzinę dla Ziemi.
Tak, właśnie to jest tak, że to jest taki symbol. Tak naprawdę rzeczywiście taka nasza refleksja nad tym, jak traktujemy Ziemię i czy potrzebujemy wszystkiego i w każdej chwili tego, czego potrzebujemy, więc to fajnie się zastanowić. Artur fajnie powiedział, że to jest, wyłączamy zbędne światło, prawda? Bo w naszych domach często, nie tylko w naszych domach, ale w naszych miastach jest często coś zbędnego, czegoś, czego wcale nie potrzebujemy. Jeśli rzeczywiście mamy refleksję i się zastanowimy, to możemy tego zupełnie to wyeliminować, możemy tego uniknąć, więc fajnie myśleć o tym w taki sposób. Kornelia znowu powiedziała, że no było przyjemnie, bo się zastanowili, że może nie trzeba tego aż tyle. No i to o to chodzi w tej godzinie dla Ziemi. To też nie chodzi o to, że musimy siedzieć po ciemku, ale chodzi o to, o czym powiedziała Kornelia. Zastanówmy się, co nam to daje. Jak bardzo mamy łatwo. Jak fajnie, że to jest. Jak doceńmy to. Pomyślmy sobie, jeju, to nam daje radość.
A wyobraźmy sobie, że tak w rzeczywistości zabraknie tej energii elektrycznej i jakie wtedy odczuwamy
konsekwencje.
Zgadza się. Godzina dla Ziemi. Warto pamiętać o tej inicjatywie, ale i też nie tylko w ten jeden wieczór, tylko każdego dnia. Powiedzmy, skąd w ogóle bierze się energia elektryczna, prąd?
Z na przykład wiatraków, a ostatnio naukowcy się tak wymyślają, jak się wytwarza prąd z obrotu Ziemi. Tak zaczynają myśleć o tym, jak się to robi.
Niezwykłe. W jaki sposób jeszcze ta energia jest tworzona?
Niestety spalając węgiel.
No, powiedziałaś niestety, to dlaczego? Niestety?
Zanieczyszcza powietrze.
Z czego jeszcze może być prąd tworzony?
Na przykład wsadza się takie jakby wiatraki do wody i woda leci i się obraca to i tworzy prąd.
Panele słoneczne też można.
Czyli są różne źródła energii, nieodnawialne i odnawialne źródła energii. Tu trzeba to bardzo jasno podkreślić.
Tak, niesamowite to jest, że macie taką wiedzę, że są rzeczywiście różne źródła energii i z różnych źródeł możemy korzystać.
I są i dobre, i złe te źródła.
I to jest fantastyczne, że właśnie jest taka zmienność, że to nie jest tak, jak do tej pory myśleliśmy, a skąd się bierze prąd? A z węgla. I to jest jedyne nasze źródło energii, tak jak Kornelia powiedziała, niestety, dlatego, że są to nieodnawialne źródła energii, są to paliwa kopalne, czy węgiel, czy ropa naftowa, czy gaz, rzeczy, które no można powiedzieć, nie odnawiają się. Dla nas, z punktu widzenia człowieka,
to znaczy, że one kiedyś się skończą po prostu?
One nie można tak do końca powiedzieć, że one się całkowicie skończą, ale dla człowieka będą praktycznie no, takie nieosiągalne i nie ma potrzeby ich wykorzystywać, kiedy przez miliony lat tworzył się węgiel, a teraz tak szybko, natychmiast i gwałtownie go spalamy. I mamy alternatywę. I trzeba o tej alternatywie pamiętać. I to fantastycznie w ogóle, że u Artura pojawia się taka myśl. Jakie mamy źródła energii? A on mówi, to może być wiatrak. To może być panel słoneczny. To mogą być pływy wodne.
To może być ruch obrotowy Ziemi.
To może być ruch obrotowy Ziemi. To jest w ogóle niesamowita zmiana w naszym myśleniu, w tym podejściu do tego, że co prawda, tak jak powiedziała Kornelka, że u nas jeszcze w większości energia elektryczna wytwarzana jest ze spalania węgla, to już pojawiają się te odnawialne źródła energii. One zastępują węgiel, one są coraz większym procentem w tym wykorzystywaniu przez człowieka energii, ale wciąż jeszcze za mało.
No właśnie, czyli trzeba poszukiwać nowych rozwiązań, nowych technologii, tak to się bardzo ładnie mówi. Ale jak Artur powiedział, naukowcom nie brakuje kreatywności.
Kiedy dorosnę, to zrobię coś takiego, że można zdobyć energię z ruchu dżdżownicy w ziemi.
To byłoby bardzo ciekawe. Kreatywność dzieci nie zna granic, także tak, uczmy się, zdobywajmy wiedzę po to, żeby wymyślać.
Zamkolandia.
Wiosna rozgrzewa nas, ratuje ziemię od takiej szarości, daje kolory, ale żeby ta przyroda była piękna, trzeba o nią dbać. I o tym rozmawiamy z Kornelią oraz Arturem i panią Katarzyną Ruszałą ze stowarzyszenia EkoSkop. Pani Katarzyno, przyniosła coś pani ze sobą dla nas specjalnie, tak, takie plakaty.
Tak, przyniosłam taki plakat, jak zmniejszyć swój ślad ekologiczny. O, on jest bardzo, bardzo stary.
A co to znaczy ślad ekologiczny? Jak myślicie?
Jak się zostawia po sobie na przykład jakieś złe lub dobre ślady.
Czyli to jest taki nasz wpływ na przyrodę, na naturę, można tak powiedzieć?
Tak, na przykład idziesz do lasu i zostawiasz tam śmieci. Śmieci to jest twój ślad ekologiczny.
Zgadza się pani Katarzyno?
Rzeczywiście to jest tak. Każdy człowiek potrzebuje ziemi do tego, żeby przeżyć. Potrzebuje jej różnych bardzo zasobów, więc im więcej tych zasobów potrzebujemy, żeby zaspokoić swoje ludzkie potrzeby, tym większy ślad ekologiczny zostawiamy na ziemi.
No to powiedzmy, co znajduje się na tym plakacie? Jakie ważne informacje możemy z niego zdobyć? Pani Katarzyno, od czego zaczniemy?
No co możemy zrobić w ogóle, żeby ten ślad ekologiczny zmniejszać? No taka bardzo prosta sprawa to jest, że możemy mniej kupować. Możemy zawsze, idąc na zakupy, robić rozsądnie. Możemy myśleć sobie w taki sposób, jeju, czy na pewno potrzebuję kolejną lalkę, albo czy na pewno potrzebuję kolejny samochodzik. I w ten sposób też zmniejszamy swój ślad ekologiczny, bo wszystkie rzeczy, które kupujemy, trzeba wytworzyć z zasobów środowiska, z zasobów przyrody. Jak idziemy do sklepu, na pewno to wiecie, trzeba zabierać ze sobą swoją siatkę.
I to najlepiej taką materiałową, taką z tkaniny.
Taką wielokrotnego użytku, żeby to nie było tak, że za każdym razem bierzemy siatkę i ją zaraz wyrzucamy. Więc to jest ważna rzecz.
Co warto mieć ze sobą jeszcze oprócz takiej siatki, takiej torby materiałowej na zakupy, kiedy idziemy?
Mądrą głowę.
Mądrą głowę, czyli trzeba mieć w tej głowie co w takim razie, jakie informacje, jaką wiedzę?
Ekologiczną.
W związku z tymi zakupami, to o czym należy myśleć w takim razie podczas zakupów?
Można na przykład kupować używane rzeczy, zamiast ciągle tworzyć nowe, bo na przykład do wyprodukowania kocyka trzeba zużyć bardzo dużo wody i prądu.
A można na przykład coś się naprawiać, jeżeli nam się zepsuje?
Najbardziej.
To też jest dobre rozwiązanie.
No to chyba nie poproszę na kostkę Rubik na urodziny.
Czyli trzeba będzie ją naprawić w takim razie.
Bo mam dwie.
O, i to też jest ważne, można się podzielić albo wymienić.
To jest fantastyczny sposób również wymieniać się, czyli czegoś, czego już nie potrzebujemy. Może potrzebuje nas nasz młodszy kolega, albo kolega w ogóle z klasy, koleżanka z klasy. To jest fantastyczny sposób wymieniać się rzeczami.
A kiedy mamy na przykład bardzo podobne, albo niemalże identyczne produkty i jeden jest opakowany w coś, a drugi w coś zupełnie innego? To tak już podpowiadam, to też możemy zadecydować o tym, który produkt jest lepszy dla naszej planety?
Tak, na przykład ten, co jest zapakowany w papier, może być lepszy dla środowiska.
Czyli wtedy rezygnujemy z jakiego produktu? Zapakowanego w co?
W
plastik.
Tak, dobrze, dobrze w ogóle zwracać uwagę, jak są produkty opakowane i wybierać takie najmniej opakowane, ale jak już kupujemy, bo przecież musimy kupować i te rzeczy są opakowane i w plastiki, i w papiery, to warto je segregować. O tym warto myśleć.
To porozmawiamy teraz króciutko o tej segregacji. To oczywiście bardzo szeroki wątek, ale powiedzmy o najważniejszych kwestiach. Jak należy prawidłowo segregować odpady, Artur?
Wrzucać do odpowiednich pojemników plastiki i metale, do żółtego, szkło kolorowe do zielonego, szkło niekolorowe do białego, papier do niebieskiego, w czerwonym są metale
i szary na popiół i żubrzel.
A brązowy?
Na bioodpady!
Zgadza się. Wszystko prawidłowo zostało wymienione.
No, kolory recyklingu teraz w Polsce są takie, że żółty jest na plastiki i metale i to najczęściej się zdarza. Jeszcze od czasu do czasu, tak jak Artur powiedział, gdzieś mogą pojawiać się czerwone pojemniki, ale żółty to jest prawidłowa segregacja. Do żółtego zawsze plastiki i metale, niebieski na papier, zielony na szkło i teraz to szkło możemy mieszać, rzeczywiście kiedyś były białe i zielone, i brązowy to jest na bioodpady, albo jeśli mieszka się w swoim własnym domku, to zawsze namawiam do tego. To jest fantastyczne, żeby kompost założyć, co?
Kompost, albo jak się ma kury i na przykład coś już się nie daje do jedzenia, bo na przykład grzyb na nim urósł, to się przecież nie zmarnuje, bo to będzie pokarm dla kurek.
No, kompostownik to jest fantastyczna rzecz, jak się ma domek. Nawet jeśli nie mamy bardzo dużego ogródka, to nawyk, który nabierają dzieci, a przecież jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni również za te nawyki. Warto założyć kompostownik edukacyjny.
Zamkolandia.
Powracamy do rozmowy z gośćmi. Kornelia i Artur oraz pani Katarzyna Ruszała ze stowarzyszenia EcoSCOP. Powracamy do naszego plakatu, który omawiamy. Mówiliśmy już o zakupach, mądrych zakupach, także o segregacji odpadów. No to jeszcze pozostało nam wiele innych wątków. Może opowiedzmy teraz o wodzie. Może o wodzie, tutaj bardzo to pasuje. Dlaczego należy dbać o wodę?
Bo może jej zabraknąć w pewnym czasie, może tak się ucieplić na planecie, że nagle wyparuje.
Kosmos.
Może wyparować, pani Katarzyno? Tak w kosmos?
To jest tak, że woda ma stały obieg, to znaczy no po prostu jest. Tyle wody, ile jest, tyle i będzie. Ale to jest tak, że rzeczywiście zmienia się to, bo tak jak Artur wspomniał o tym, że temperatura troszeczkę się na Ziemi podnosi, no to w różnych strefach geograficznych po prostu tej wody zaczyna brakować bardziej. I też nie jesteśmy do tego tak przygotowani. Warto o tą wodę dbać. Na świecie jest przecież, wiecie doskonale, bardzo dużo wody. Nasza Ziemia to jest błękitna planeta, bo tak ją widzimy też z kosmosu, na taką błękitną kropelkę, ale ile wody mamy do wykorzystania? Tylko jest to woda słodka. Wody słonej nie potrafimy wykorzystać, no i człowiekowi nie jest potrzebna.
Woda słodka zajmuje tylko 1% ziemi.
No i świetne uzupełnienie.
No właśnie, tutaj zawsze wiedza merytoryczna ze strony Artura wspaniale nam uzupełnia te rozmowy. Woda do czego jest potrzebna?
Do picia, do mycia.
Czyli do takiego codziennego życia, ale potrzebna jest też do tego, co tutaj pani Katarzyna przyniosła.
Tak, przyniosłam dla was nasionka takiej rośliny, która nazywa się, właśnie teraz muszę sobie przypomnieć, jak ona się nazywa, dziewanna. To jest dziewanna, to jest przepiękna roślinka, która w zasadzie gdzieś zniknęła z naszych ogródków.
Czy to jest taka roślina, która ma żółte kwiatuszki?
Tak, to jest taki długi patyk z takimi pięknymi, naprawdę cudownymi, żółtymi kwiatuszkami.
Na niektórych obrazach można wielkich artystów zobaczyć takie.
Dlatego roślinie mówię, że zniknęła z naszych ogródków.
Pozostała na obrazach tylko.
Ale na naszym terenie rośnie dziewanna.
Wspaniale. I właśnie, i tak naprawdę, jak mówię, powiedzieliśmy o wiośnie i o tym pięknie, to myślę sobie, że dziewanna jest takim elementem piękna, takim estetycznym bardzo i wzbudza u nas taki zachwyt. Dlatego przyniosłam zebrane przez moją przyjaciółkę Aldonkę dziewannę, nasionka tej dziewanny.
Nigdy nie widziałam tych nasion.
Ja wam pokażę, to jest, ona rośnie właśnie na takich, tak ma te nasionka w takich koszyczkach. Tutaj w tym jednym takim kłosie dziewanny jest 200 tysięcy nasion. Ja przyniosłam i dla Kornelki, i dla Artura, i dla naszej pani redaktorki też. Także jest tutaj również dla pani Justyny. Warto siać, warto w ogóle zbierać nasiona roślin, czy to jak roślina przekwitnie, czy to w lecie, czy pod koniec lata, czy początkiem jesieni, zebrać nasionka po to, żeby gdzieś później skopać troszeczkę ogródka, czy zruszyć nawet miejsce, żeby wyrwać trochę trawy i posiać tam kolorowe rośliny, kwiaty, no bo potrzebujemy owadów, zachwycamy się nimi. Mówiliście na początku, że wiosna to taki czas owadów, pszczół, czmieli, os,
motyli,
ważek. No one potrzebują nektarów, pyłków, więc siejmy te kwiaty.
A jak się te kwiaty zasieje, to czego one potrzebują oprócz słońca?
A właśnie, zaczęliśmy od wody. Przecież potrzebują rośliny wody.
Nasza mama umie robić herbatkę z dziewanny.
To można wykorzystywać w różny sposób takie nasiona. To naprawdę bardzo niezwykłe.
A to te czarne, czy takie?
Tak, to są te takie czarne, malutkie kropeczki. Jak ziarenka maku. Jak sobie wysypiecie na rękę, to zobaczycie. A ja was wszystkich, słuchacze i słuchaczki, zachęcam do tego, żeby zbierać te nasionka i zobaczyć nawet, jakie kwiaty możemy uzyskać z takiego drobniutkiego elementu rośliny.
Jak już jesteśmy przy sadzeniu roślin, to nawet na naszym plakacie jest taka informacja o tym, że aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny, należy wspierać produkcję żywności przyjaznej środowisku. A co to oznacza, że jakaś żywność jest przyjazna środowisku? Kornelia.
Na przykład do wyprodukowania mięsa, na przykład z krowy, trzeba zużyć dużo wody i warzywa nie potrzebują tyle wody, co krowa.
Rzeczywiście jest tak, że hodowla bydła w ogóle zabiera dużo przestrzeni. Trzeba wycinać lasy, żeby robić pastwiska. Że rzeczywiście więcej potrzebujemy tych zasobów ziemi, kiedy jemy mięso. Ono jest niezbędne na pewnym etapie naszego rozwoju,
ale możemy je ograniczyć.
Ale możemy je ograniczyć. Po prostu chodzi o to, że no właśnie tak jak od tego zaczęliśmy, czy musimy aż tyle mieć, czy musimy aż tyle, czy potrzebujemy aż tyle. Nad tym się warto zastanowić.
A jeśli chodzi o rośliny, które spożywamy, warzywa, owoce, to jak one mogą być przyjazne środowisku? W jaki sposób możemy zadbać o to, że te rośliny akurat na pewno i ich spożycie, nasze spożycie nie spowoduje tego, że zostawimy jakiś duży ślad węglowy?
Mało je przetwarzać, bo przetwarzanie zajmuje prąd.
I
wodę.
A pomyślcie również o tym, skąd teraz kupujemy pomidory. Nie trzeba bardzo różnej żywności sprowadzać z daleka. No, ja bardzo często, jak widzę teraz półki sklepowe, to pomidory są z Hiszpanii, gdzieś po prostu z tych terenów, gdzie jest tu dużo słońca. Ale wspaniale, jeśli moglibyśmy myśleć, kupujemy pomidory z naszych lokalnych farm.
Oczywiście należy też patrzeć na to, czy dane produkty spożywcze są ekologicznie wyprodukowane, czy nie. To także ważne. Jak możemy sprawdzić, że jakiś produkt jest eko, bądź nie?
Sprawdzić jego Nutri-Score.
Czyli skład, po prostu.
Powąchać, poczuć, czy jest chemia, bo teraz dużo chemii jest w paprykach na przykład.
I też, żeby przewieźć na przykład banany z Gwatemali do Polski, to trzeba je jakby
zapakować w plastik.
Zapakować w plastik i czymś popryskać, żeby nie zgniły w trakcie przewożenia.
Czyli jakieś chemikalia, tak? To, czego byśmy nie chcieli
pestycydy
jeść.
Pestycydy są na jabłkach na przykład.
Tak, no po prostu daleka droga dla produktów spożywczych jest no trudna. No, trudno jest przewieźć daleko mleko, trudno jest przewieźć ser, to co się szybko psuje.
A orzechy brazylijskie niebieskie są najbardziej
chemiczne,
są najbardziej radiowane.
No, orzechy brazylijskie są z Brazylii, a my mamy przecież u nas orzechy i nie musimy akurat jeść orzechów brazylijskich, możemy jeść nasze włoskie albo laskowe
i równie to zdrowe będzie
równie zdrowe i pyszne. Myśleć o tym, że po prostu w ten sposób nasz ślad ekologiczny się zmniejsza, bo wspieramy lokalnych rolników, wspieramy tych, którzy produkują tutaj żywność, tu w tym miejscu, w którym żyjemy.
I o tak wielu rzeczach musimy pamiętać, kiedy chcemy dbać o tę planetę. Warto sobie tę wiedzę przypominać, wszystkie te informacje, żeby ją utrwalać i żeby zawsze pamiętać o tych wszystkich zasadach. Ja się bardzo cieszę, że Artur i Kornelia są takimi świadomymi konsumentami, takimi świadomymi mieszkańcami naszej planety, że o nią tak bardzo dbają. Kornelia i Artur oraz pani Katarzyna Ruszała ze Stowarzyszenia EcoScope to nasi goście. Dziękujemy bardzo za to wspaniałe spotkanie.
Ja dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że mamy 8760 godzin w ciągu roku. Ta jedna godzina ma nam tylko przypominać o naszych zachowaniach. Może to nie będzie codziennie, ale raz na tydzień można poświęcić godzinę dla Ziemi.